Cześć, witamy Was serdecznie w 17 odcinku już podcastu. W tym odcinku zajmiemy się niezwykle naprawdę ważnymi rzeczami, na przykład pompowanymi jeansami.
Albo pompowanym kaskiem.
Właśnie, więc wiemy, że Wy lubicie takie ciekawostki i przygotowaliśmy tym razem ich dla Was bez liku.
A także odkryjemy dla Was coś, co jest zupełnie oczywiste.
Witamy Was, z tej strony Raf
i Piotrek Jędrzejak, cześć.
Podcast o motocyklach na luzie.
Piotrze, nie wiem, czy ty zdajesz sobie sprawę, że do takiego końca cieszenia się jazdą tradycyjną motocyklem w takim rozumieniu, jak my to zwykle rozumiemy, to mam jeszcze tylko 12 lat.
Tak, widziałem ten nagłówek i postanowiłem w niego nie klikać, nie czytać, nie dopuszczam tej informacji do siebie. Cześć. Ja się odłączam, nie?
Bardzo dobrze, bo to był clickbait, bo oczywiście lat mamy dłużej do najeżdżenia. Natomiast chodzi o to, że Parlament Europejski przegłosował, że w 2035 roku wejdzie w życie coś w rodzaju zakazu rejestracji nowych pojazdów spalinowych. I tutaj jest taka trochę dwuznaczność, bo wszędzie w tym dokumencie mowa o albo cars, czyli samochodach, albo vehicles, czyli pojazdach. I tak do końca nigdzie nie jest napisane, że motocykle też zostaną objęte tym zakazem, no ale z drugiej strony też nie jest napisane, że zostaną zwolnione z tego zakazu. I tak właściwie się tak zastanawiam, jak to w ogóle będzie wyglądało.
Nie, no jeżeli pojazdy, no to motocykle też niestety się do niego zaliczą. Chyba, że będzie wykluczenie jakichś pojazdów specjalnych, no to wtedy na przykład zarejestrujemy sobie trajki. O, trajki. Na trajkach będziemy jeździli.
Chyba ty. Nie zamierzam. Natomiast ja jestem niemal pewien, że motocykle też będą się do tego zaliczały. Z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że do tej pory praktyka wskazywała, jeżeli była mowa o jakichś regulacjach dotyczących samochodów dostawczych, ciężarówek i motocykli, że te motocykle zwyczajnie po prostu były pomijane ze względu na to, że nikt nie brał pod uwagę, że motocykl to jest jakiś w ogóle inny pojazd. Jakby nikt nie rozróżniał, myśląc o urzędnikach europejskich, nikt nie rozróżniał, że pojazd to jest coś innego niż, nie wiem, samochód. Po prostu w pewnym momencie na etapie legislacyjnym okazywało się, że jeszcze motocykle, dobra, to dopisujemy. I pamiętasz, że jak była kwestia tego asystenta prędkości i coś takiego, taki był automatyczny asystent prędkości i tam była afera straszna, posłanka nawet jakaś tam wysyłała sprostowania, że motocykli to nie dotyczy i tak dalej. No ale na etapie projektowania tych przepisów napisane było, że wszystkie pojazdy i tam nie było opisane, że tylko samochody. Więc myślę, że będzie dokładnie tak samo, że po prostu do 2035 roku producenci będą musieli zrezygnować z pojazdów spalinowych, co zresztą się już dzieje, bo przecież Kawasaki i paru innych producentów już zapowiedziało, że do tego roku wszystkie pojazdy w ofercie będą elektryczne albo powiedzmy zasilane paliwami alternatywnymi.
No trochę mnie przeraża ta przyszłość. No i tak jak powiedziałem na początku, ja nie chcę w to wierzyć.
Ja mi tylko pozostaje mieć nadzieję, że to wszystko pierdnie do tego czasu i że będzie już normalnie. Ewentualnie wyemigrujemy może do Wietnamu albo do jakiegoś innego normalnego państwa. A co jest ciekawe, że jak nawet to wejdzie, to na przykład w Chorwacji nie będzie można kupić nowego samochodu czy motocykla spalinowego, a w Serbii już będzie można, bo Serbia nie jest częścią Unii.
Tak, bo przecież wiadomo, że to tak jakby granice państw i Unii Europejskiej i tak dalej obejmują zachowanie całego świata, bo przecież to my jesteśmy pępkiem.
Tak, i powstrzymują spaliny, to jest najważniejsze. To jest
to najbardziej.
To jest jak w Warszawie, to po prostu kandydat do Nobla. Ale jeśli myślałeś, Piotrze, że to jest koniec złych wiadomości, to muszę cię rozczarować, bo mam jeszcze jedną tutaj w zanadrzu. Nadchodzi na horyzoncie, wydaje mi się, koniec wyścigów ulicznych, tych, które tak bardzo lubimy, bo organizatorzy wyścigu Northwest 200, czyli tego takiego wyścigu ulicznego w Irlandii Północnej, to chyba jest drugi w ogóle pod względem ważności i wielkości po Isle of Man, ogłosili, że prawdopodobnie impreza nie dojdzie do skutku ze względu na drastycznie rosnące koszty ubezpieczeń.
Na szczęście jest nadzieja w narodzie, gdyż jak sam organizator powiedział, a ludzie się zrzucili, nadzieją jest zbiórka crowdfundingowa i rzeczywiście ta zbiórka już trwa. Już zebrano część środków, które miałyby pokryć takie ubezpieczenie. Natomiast no, to jest tylko jednorazowa akcja. Fakt jest taki, że te wyścigi rzeczywiście, no, nie ma co się oszukiwać, poza tym, że są widowiskowe, to są niebezpieczne. Ludzie na nich niestety giną. No a to nie do końca idzie w jednej równoległej linii z założeniem i ubezpieczycieli, i na przykład takich organów jak chociażby Unia Europejska wspomniana wcześniej.
No właśnie, czy nam się to podoba, czy nie, to jak się spojrzy na statystyki, to nie wygląda to dobrze. W zeszłym roku podczas Isle of Man Tourist Trophy zginęło 5 osób. Podczas Pikes Peak, amerykańskiego tego wyścigu Pikes Peak International Hill Climb, zginęło kilku zawodników. Tam była taka seria rok po roku. W 2014 zginął, zdaje się, Bobby Goodin. Rok później Carl Sorensen, a w 2019 Karlin Dune, po którego śmierci zresztą zawieszono udział motocykli w tej imprezie. No i o ile to wiadomo, że zawsze w takich zawodach, czy to, nie wiem, Formuła Pierwsza, czy jakieś zawody motocyklowe, zawsze ktoś ginie. Ta liczba tych ofiar oczywiście z biegiem lat spada, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jakby na pierwszym miejscu stawia się nie tą frajdę i emocje, tylko właśnie bezpieczeństwo i ludzkie życie, no to wydaje mi się, że takie imprezy po prostu no, przestają mieć rację bytu. I czy nam się to podoba, czy nie, bo niewątpliwie dla wielu motocyklistów i petrolheadów w ogóle to takie imprezy właśnie to są esencją tego motorsportu. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest mocno niekompatybilne z założeniami i z przepisami, nie tylko nawet unijnymi, ale w ogóle współczesnymi, więc powiem ci, że czarno to widzę.
Dlatego jeżeli macie jakąkolwiek okazję pojechać i zobaczyć wyścig na Wyspie Man, czy jakiekolwiek inne duże wyścigi drogowe, które przecież są też za naszą południową granicą, w Czechach blisko, to jedźcie póki możecie. Dobra, Rafał, nie ma co gadać, tylko po prostu postanowienie na ten rok jest takie, że jedziemy do Czech na wyścigi drogowe.
Tak jest. Mamy teraz dla Was garść ciekawostek dotyczących naszych autostrad. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że w Polsce mamy taki odcinek autostrady.
Ja wiem. My jesteśmy jako naród polski na pierwszym miejscu znowu. Tak? Możemy być z tego dumni. Tak?
No, brawo, oczywiście. Jesteśmy na pierwszym miejscu rankingu. Prawdopodobnie, znaczy nie jest to tak do końca sprawdzone info, bo szukałem źródeł i danych w memach głównie.
No to sprawdzone, nie wiem o co ci chodzi. To jest bardzo rzetelne źródło.
Nie, oczywiście żartuję. Żartuję. No w sumie tak. No skoro rząd tak może szukać różnych danych, to przecież ja też. Ale nie, naprawdę, poświęciłem na to wiele godzin, szukając informacji na temat cen za autostrady, zaznaczam, żeby było jasne, w różnych krajach. I co mi wyszło? Jest kilka autostrad w Stanach Zjednoczonych, które są naprawdę bardzo drogie, są płatne, ale koszt tych autostrad zawsze jest niższy za kilometr niż mniej więcej 40 groszy. One są bardzo drogie, bo są długie i tak dalej, natomiast to jest zawsze taniej niż 40 groszy. Co więcej, w Europie najdroższe autostrady, które zwykle mamy na myśli, jak my mówimy o drogich autostradach, czyli włoskie, greckie czy francuskie, też są tańsze niż 40 groszy za kilometr. Najdroższe są chorwackie autostrady, na przykład taki odcinek Rijeka-Zagrzeb kosztuje mniej więcej 46 groszy za kilometr i to już jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Natomiast okazuje się, że Polska mistrzem Polski i u nas mamy autostradę, która od kwietnia kosztować będzie, uwaga, uwaga, werble, 54 grosze. I teraz zagadka do ciebie, Piotrze, jaka ta autostrada?
Czy jest to autostrada, która ma około zatrważające 50 kilometrów?
Dokładno, prawie dokładnie tak, nieco więcej, ale jesteś bardzo już blisko.
Czy jest to autostrada, która jest zawsze notorycznie rozkopana?
Tak, jest z tego znana dokładnie. Czekamy na prawidłową odpowiedź.
Czy jest to autostrada Katowice-Kraków?
Tak, dokładnie, chodzi o właśnie tą autostradę. I ta autostrada, ponieważ może nie jest najtańsza, ale za to jest cały czas w remoncie. I w związku z tym koncesjonariusz, który zarządza tym odcinkiem, postanowił, że od kwietnia podnosi cenę dla samochodów osobowych, znaczy nie tylko dla samochodów osobowych, ale dla porządku, zostańmy tutaj przy samochodach osobowych, będziesz płacił 15 zł za wjazd i 15 zł za wyjazd, co daje 30 zł za pokonanie 55-kilometrowego odcinka. I tak jak powiedziałem, wychodzi to mniej więcej 54 grosze za kilometr.
Aż mnie boli portfel.
No tak, wciąż to nie jest cena, którą na przykład trzeba zapłacić za przejechanie Grossglocknera, bo tam wychodzi mniej więcej 3,90 za kilometr, to jest bardzo dużo, albo przez most Storebælt w Danii to wychodzi mniej więcej 10 zł za kilometr, jeszcze drożej. Natomiast to nie są autostrady, to są takie specjalne przeprawy, które ze względu na swoją strategiczną jakby budowę, nie wiem, strategiczne usytuowanie, no tyle kosztują.
No tak, a my tutaj mówimy o autostradzie, czyli o czymś, co ludzie używają, żeby codziennie dojechać i wrócić z pracy.
Tak, i co ciekawe, właśnie Stalexport się tłumaczy, że oni dlatego chcą podwyższyć ceny, że więcej ludzi korzysta i więcej zarabiają, więc rozumiesz, bo...
Aha, bo oni im niszczą tą autostradę tymi blachosmordami i oni muszą biedni tą autostradę remontować i przez to trzeba podnosić ceny. No logiczne.
Znaczy nie, bo oni i tak remontują. To jakby to chyba nie ma chyba związku, mi się wydaje. No w każdym razie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił się przyjrzeć tematowi, a najśmieszniejszą historią jest to, że Stalexport zgłosił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potrzebę takiej podwyżki, ale GDDKiA się nie zgodziła na to, a oni i tak podwyższają, bo po prostu okazuje się, że to NIK już o tym mówił parę lat temu ładnych, że ten system koncesyjny to jest totalna patologia, tam w ogóle rząd nie ma nad tym żadnej kontroli i ten koncesjonariusz może sobie podwyższać ceny dokładnie jak chce. Jakby sobie wprowadzili, że 100 zł za wjazd i 100 zł za wyjazd, to też nikt by im nic nie mógł powiedzieć. To jest po prostu...
Fantastyczne, muszę sobie kupić autostradę i na niej zarabiać.
Powiem ci, że coraz częściej też nad tym się zastanawiam, bo to jest super biznes.
No dobrze, to w takim razie, skoro jesteśmy w podcastku, to porozmawiajmy o kasku. Ponieważ w ostatnim czasie dotarło do nas kilka innowacji kaskowych, takich typowych kaskowych.
Jakich innowacji? A co można wymyślić z kaskiem? No kask to jest taki garnek, taki co zakładasz na głowę, żeby było bezpiecznie. Co tam można wymyślić? Kwadratowy zrobili?
No właśnie, a jednak coś można. Rafał, używasz zatyczek do uszu?
No jak dalej dziś jadę, to zawsze.
No właśnie, ja też. A jest firma, która zauważyła, że skoro ewolucja tak się ukształtowała, tak nas ukształtowała, że od tych setek tysięcy, milionów lat zmysł wzroku i zmysł słuchu zawsze ze sobą współpracowały, to trzeba to kontynuować również na motocyklu, bo przecież jak zakładasz kask, to odcinasz od uszu potężny dopływ informacji, przez co twoja świadomość w przestrzeni jest troszeczkę zaburzona. No i ta firma stworzyła takie jakby zewnętrzne uszy do kasku. To jest taka sztuczna małżowina, którą się przyczepia na zewnątrz kasku, która tam kanalikami, no, które trzeba tymi kanalikami naruszyć budowę kasku, bo kanaliki muszą iść do wewnątrz i te zewnętrzne uszy doprowadzają do twoich prawdziwych uszu więcej informacji z zewnątrz.
Czekaj, bo zgubiłem wątek, czyli rozwój technologii w kasku idzie w tą stronę, żeby kaski były lepiej wyciszone. Są jakieś kołnierze takie. Schubert chyba jest liderem, jeśli chodzi o wyciszenie kasku. Połowa pytań o kaski w ogóle na forach i w grupach motocyklowych to jest, który kask jest najcichszy. Dopracowywane są zatyczki specjalne, żeby odcinać dźwięk opływającego wiatru, a pozostawiać, nie wiem, dźwięki karetek i tak dalej. A przyszła firma, która stwierdziła, nie, to chodzi o to, żeby było głośniej w kasku, a nie żeby było ciszej. To dobrze zrozumiałem?
Otóż nie do końca.
Aha, źle zrozumiałem.
Generalnie założenie masz jak najbardziej słuszne, ale w tym przypadku ma one pewne specyficzne cechy. To nie jest tak, że ja bronię tego wynalazku albo, nie wiem, orynduję mu, tylko po prostu raportuję. Otóż ta firma jasno zaznacza, że ten kask najlepiej się nadaje do warunków na przykład miejskich albo przy sportach motorowych, motocyklowych, które nie są zbyt szybkie.
Okej.
I najlepiej to urządzenie się sprawdza do prędkości 80 na godzinę, to po pierwsze. A po drugie, podobno to urządzenie jest tak skonstruowane, aby, tutaj istotna informacja, aby wycinać ten nieprzyjemny szum, ograniczać jego głośność, a jednocześnie dostarczać do uszu cenne informacje, dźwięki. Mhm. I zaletą tego całego wynalazku jest fakt, że oczami patrzysz do przodu, a uszami zbierasz również dźwięk ten, który dotyczy sytuacji za tobą, czyli lepiej się orientujesz w terenie, czyli na przykład słyszysz, że nadjeżdża z tyłu samochód, a więc nie zmieniasz pasa i nie musisz się odwracać, bo już wiesz, bo już słyszysz. Według mnie całkiem ciekawy wynalazek.
No z tej perspektywy to brzmi faktycznie nieźle. Trochę mi się nie podoba ingerencja mechaniczna w skorupę kasku, bo to zawsze jest jakieś osłabienie jego konstrukcji.
Tak, i to jest taki fakt właśnie, którym ta firma jakby, z tego co wyczułem, surfując po ich stronie, nieszczególnie się chwali, bo wynika z tego, że kask musi zostać zaprojektowany z myślą o tym, że będzie miał te dziury na uszy, w cudzysłowie. Tak to wygląda. To nie jest tak, że możesz sobie wziąć byle jaki kask, przewiercić i będzie gitara. Znaczy, możesz, tak? Ale to już nie będzie homologowane.
No, rozumiem.
Ten kask musi być zaprojektowany w taki sposób, aby był zgodny z tym urządzeniem. Nie jest to podobno trudne, po prostu trzeba to zrobić od zera. I co ciekawe, w tych kaskach jeżdżą już policjanci w kilku miastach kolumbijskich.
No, widziałem już Irokeza na kasku, widziałem już GoPro na kasku wielokrotnie, ale uszy...
Nie, no uszy też widziałeś, ale raczej takie pluszowe, przyczepiane na przystawki.
To tak, podczas Moto Mikołajów to widziałem, że też mieli jakieś takie królicze albo elfowe, ale tak, żeby to była integralna część kasku. No, ciekawy jestem.
A pozostając przy kasku, to widziałeś kiedyś, Rafał, koronę na kasku?
Wiesz co, widziałem kiedyś szwedzką.
Masz na myśli potop szwedzki?
Nie, mam na myśli banknot, koronę szwedzką widziałem. No 10 konkretnie koron na kasku widziałem, ale to nie wiem, czy to o to pytasz, bo...
Ale sucho, dajcie pić.
No bo musisz precyzyjnie zadawać pytania.
Rafał, czy widziałeś kiedyś koronę na kasku?
No bez kozery powiem, że nie.
No to możesz sobie wyobrazić, jak taka korona na kasku może wyglądać i właśnie mniej więcej tak wygląda poduszka powietrzna, która wystrzeliwuje właśnie z kasku. Taki wynalazek opracowała firma Airoch, ta znana firma produkująca kaski, włoska firma, we współpracy ze szwedzką firmą Autoliv, która ma 70-letnie doświadczenie w różnych systemach bezpieczeństwa.
Brzmi ciekawie.
Tak, mamy kolejną rzecz, po angielsku to się nazywa wearable, czyli rzecz, którą się zakłada na siebie, która może mieć poduszkę bezpieczeństwa, czyli aktywny system bezpieczeństwa, no airbag. Póki co kask jest w fazie testów, ale musicie wiedzieć, że te testy trwają już od 2020 roku, więc jest to całkiem zaawansowane stadium. Technologia wygląda z grubsza tak samo jak poduszki bezpieczeństwa, nie wiem, w kombinezonie motocyklowym, czy chociażby w samochodzie. No i w tym momencie Airoch pracuje nad tym, aby taki kask z poduszką bezpieczeństwa spełnił te nowoczesne normy ECE 22.06 zarówno przed wybuchem poduszki, jak i po wybuchu poduszki. Ale co najciekawsze, to pierwsze testy pokazują, że łącząc tą typową zdolność kasku do rozpraszania energii, mam na myśli tutaj tą piankę, która jest w środku, łącząc to z poduszką bezpieczeństwa, to ryzyko poważnych uszkodzeń czaszki spada o połowę, z 60 na 30%, a to jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszej głowy.
Jest o co walczyć faktycznie. Ja kojarzę podobne rozwiązanie, ktoś kiedyś próbował, coś co się pompowało.
Kiedyś pamiętam, był taki kołnierz zakładany na szyję, chyba holenderski to był wynalazek, i ta poduszka tak się pompowała z karku na głowę.
Tak.
A to jest właśnie o tyle ciekawe według mnie, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, że nie trzeba tutaj zakładać niczego dodatkowego, nie trzeba żadnych rzeczy montować na kołnierz, nie wiem, na szyję. To jest technologia zintegrowana i jak podkreśla Airoch, to taki kask z poduszką powietrzną generalnie rzecz biorąc będzie miał wszystkie te cechy kasku, które są pożądane przez motocyklistów poszukujących nowoczesny kask, czyli będzie miał wentylację, będzie względnie cichy, będzie miał wymieniany wizjer i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie wygląda jak zwykły kask. W super.
No, tylko wiesz, co mi przyszło do głowy? Przyszedł mi do głowy genialny pomysł na przeprowadzenie skutecznego zamachu na motocyklistę. Trzeba mu poobklejać kask taśmą naprawczą, tą szarą, zbrojoną, i go zrzucić z motocykla.
I wtedy wybuchnie do środka.
No właśnie. Ja jestem chory, ja się muszę chyba wybrać do jakiegoś specjalisty.
A skoro już jesteśmy przy poduszkach bezpieczeństwa, to na pewno wiecie, że w motocyklach niektórych, tak jak w Goldwingu, jest poduszka bezpieczeństwa. Motocykliści zakładają poduszki bezpieczeństwa jako kamizelki pod kurtki. Poduszki bezpieczeństwa są w kombinezonach wyścigowych. A teraz szwedzka firma patentuje takie shorty zakładane pod dżinsy, które też będą poduszką bezpieczeństwa. I jak się przewrócisz, to one tak się pompują jak bryczesy na przykład. I tu mamy kolejny sposób na podnoszenie bezpieczeństwa.
No tak, ale z tego co wiem, to jak jest krytyczna sytuacja na motocyklu, tak zwany brown alert, to też się dżinsy czy tam spodnie czymś tam napełniają. Ale to chyba nie o to chodzi, tak? To nie jest ten system.
Oby, chociaż pewnie też amortyzuje.
No właśnie. No zobaczymy, bo jeżeli to jest ten system, to nie ma potrzeby, bo on już funkcjonuje skutecznie bardzo. Ale jeżeli to jest coś nowego, to dlaczego nie? No. Możesz sobie na przykład jeździć na motocyklu, być eleganckim motocyklistą, a jak potrzebujesz na przykład iść na jakąś wojskową paradę, to sobie pyk i prawda, masz bryczesy tutaj. Nie wiem, czy ja w dobrą stronę idę z tymi moimi rozważaniami.
Dobrze, następny temat.
Skoro jesteśmy przy ciekawostkach takich związanych z ruchem drogowym, może tu niekoniecznie motocyklowym, ale niewątpliwie z drogami i z jazdą po tych drogach, pojazdami różnymi, to nie wiem, czy słyszałeś, Piotrek, i czy wy słyszeliście o tym ciekawym przypadku z Częstochowy. Częstochowa to jest takie najsmutniejsze miasto w Polsce.
No ja słyszałem wiele ciekawych przypadków z Częstochowy, ale może o tym jeszcze nie.
Niemożliwe, żebyś słyszał wiele ciekawych przypadków, bo tam nie było ich wiele. Natomiast ten jest godny uwagi, powiedzmy. Chodzi o to, że władze Częstochowy wymyśliły, w zeszłym roku chyba to było, że postawią przy przejściach dla pieszych takie odblaskowe ludziki. I teraz zagadka tutaj dla ciebie, Piotrek, jako reprezentanta, powiedzmy, słuchaczy. Masz ludzika wielkości mniej więcej 1,20 m, wykonanego z rurek metalowych i pokrytego częściowo odblaskowymi naklejkami. I teraz strzelaj. Ile taki ludzik może kosztować?
No, prawdopodobnie bym był w stanie takiego zbudować po wizycie w sklepie budowlanym za jakieś 100 zł, czyli prawdopodobnie w przetargu rządowym bym go musiał sprzedawać, tak licząc realnie, 100 zł plus robocizna, no ja wiem, jakieś 15 tysięcy za sztukę.
No bardzo blisko byłeś, bo faktycznie władze Częstochowy zapłaciły za 10 takich ludzików ponad 100 tysięcy złotych. I to nie jest żart, to faktycznie za ludzika z kilku metalowych rurek z odblaskową naklejką zapłacono ponad dyszkę, ustawiono je przy kilku przejściach dla pieszych. I co się okazało? Okazało się, że ja już pomijam, że to jest 10 tysięcy za takiego ludzika, to oczywiście jest tam niegospodarność i tak dalej. Natomiast okazało się, że w warunkach, kiedy jest mniejsza przejrzystość powietrza albo powiedzmy zmrok i tak dalej, to te ludziki są ogromnym zagrożeniem dla pieszych, dlatego że kierowca jest...
A ja widziałem taki film z kamery pokładowej, jak samochód po ciemku dojeżdża do skrzyżowania i tam podobno jest pieszy, ale nawet na tym filmie go nie widać, bo ten ludzik tak błyszczy i wszystko przysłania jakby.
Dokładnie tak. I kierowca jest niemal oślepiony odblaskiem od tego ludzika i nie ma szans, żeby zauważyć pieszego, który nie jest wyposażony w jakieś odblaski, a oczywiście w terenie zabudowanym nie musi mieć odblasków. Więc okazało się, że nie dość, że te ludziki są za drogie, to drastycznie za drogie, bo w Bytomiu podobne postawiono za chyba 2000 za sztukę, czy coś takiego, to w dodatku pogarszają bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych, a miały poprawiać bezpieczeństwo.
No tak, bo przecież takie sprawdzone rozwiązanie jak uwaga, to może być szokujące, postawić latarnię i oświetlić okolice przy przejściu, to zbyt oklepane jest. Nie?
No właśnie, i okazuje się, że za 10 tysięcy, które kosztował taki ludzik, można było wybudować nowoczesne oświetlenie przejścia, które mniej więcej LED-owe, które mniej więcej tyle samo kosztuje. Natomiast ten ludzik jeszcze po trzecie okazuje się, że jest niezgodny z prawem, ponieważ nigdzie nie jest przewidziany w rozporządzeniu o znakach drogowych. Fajna ciekawostka, możemy się pośmiać, ale po prostu, no hello, co tu się wydarzyło w ogóle? Kto wpadł na taki idiotyczny pomysł? No, odpowiedź jest jedna, Częstochowa.
Fajnie, nie wiem, aż nie wiem co powiedzieć, jak skomentować takie poczynania.
Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi?
Protokół zniszczenia.
No to w takim razie, pozostając przy temacie bezpieczeństwa i ponownie odkrywając coś, co jest zupełnie oczywiste, porozmawiajmy o ekranach dotykowych w samochodzie. Rafał, czy siedziałeś ostatnio w jakimś nowoczesnym samochodzie, a jeszcze lepiej, gdyby był to nowoczesny samochód marki premium, i czy widziałeś, jak wyglądają tam te wszystkie przyciski, kontrolki i rzeczy, którymi się ustawia inne rzeczy?
Wiesz co, w zeszłym roku, jeszcze jak pracowałem w motocyklu, to kilka razy pełniłem funkcję kierowcy dla fotografa, który tam fotografował kolegów, którzy jeździli na motocyklach. No i parę razy jeździłem jakimiś takimi właśnie nowoczesnymi samochodami, którzy koledzy z Automotor i Sport mieli do testów. I pamiętam taką Skodę elektryczną, nie pamiętam w tej chwili modelu, ale tak full electric. I złapałem się kilka razy na tym, że chciałem zmniejszyć temperaturę w samochodzie, bo było trochę za gorąco. Raz chciałem wyłączyć klimatyzację, bo fotograf jak otwierał drzwi albo okno w czasie jazdy, no to bez sensu, żeby ta klima chodziła. I szukałem kilku takich funkcji, bo raz tam radio wyłączałem i pamiętam, że za każdym razem było to tak nieintuicyjne strasznie, bo normalnie w każdym samochodzie takim starszego typu jak wsiadam, no to gdzieś tam sięgnę ręką i jest jakieś pokrętło albo jest jakiś guzik do zmniejszania temperatury. Nawet w Daci Sandero jak się wsiada, to są jakieś trzy pokrętła, przekręcisz te pokrętła i jest zimniej, nie wiem, cieplej i tak dalej. A tam było to jakieś w ogóle straszne i złapałem się na tym, że w ogóle nie patrzę na drogę, że zjeżdżam gdzieś na jakieś pobocze. Straszne to było doświadczenie, mówiąc szczerze.
I właśnie to, dokładnie to, o czym mówisz, zostało przetestowane, może nie w warunkach laboratoryjnych, bo to nie jest potrzebne, ale przetestowane w, nazwijmy to, określonym otoczeniu, czy te ekrany to rzeczywiście są takie złe, czy to tylko dziadersy tak gadają. No i się okazuje, że pom, werble, faktycznie są do dupy. Ale już opowiadam szczegóły, bo jeszcze ciekawostka, Rafale, nie wiem czy wiesz, ale na przykład w samochodzie Tesla Model 3, żeby włączyć wycieraczki. Wyobraź sobie, że jedziesz w deszczu, zaczyna padać deszcz, chcesz włączyć wycieraczki, robisz to tym takim joystickiem, który jest za kierownicą w normalnym samochodzie, ale nie w Tesli, bo tam musisz przeklikać się przez ekran dotykowy, przejść z jednej opcji do drugiej i znaleźć tam wycieraczki, kiedy pada deszcz i powinieneś patrzeć na drogę. No, ale dobrze. Szwedzka redakcja, która nazywa się Vibilgare, zupełnie niezależna, z ogromnym doświadczeniem, wzięła 11 nowych samochodów oraz jedno 17-letnie BMW i w tych samochodach przeprowadzili właśnie takie testy. Każdy z kierowców miał odpowiednio dużo czasu, aby zapoznać się, jak te wszystkie systemy ekranów działają, żeby nie było zaskoczenia, żeby czuli się jak we własnym samochodzie, wiedzieli, jak to trzeba zrobić, nie muszą szukać od zera. I zadanie było takie, żeby przy prędkości 110 na godzinę, na zamkniętym odcinku, wykonać kilka prostych czynności, jak na przykład włączyć podgrzewanie fotela, tam zmienić temperaturę nawiewu, wyłączyć radio, czy skasować licznik przebiegu. No i okazało się, że o ile w starym Volvo z 2005 roku wszystkie te czynności zajęły łącznie 10 sekund, tak w samochodzie, gdzie wszystko się odbywa za pomocą ekranu dotykowego, to może zająć nawet 45 sekund.
Matko jedyna.
A to oznacza, że przy prędkości 110 na godzinę, gdy chcesz wykonać takie czynności, to taki samochód przejeżdża 1400 metrów.
No, ja to rozumiem, bo naprawdę to było dla mnie, pamiętam, wtedy traumatyczne przeżycie i z jednej strony wsiadasz, wiesz, samochód świetny, przyspieszenie w ogóle jakieś kosmiczne, bo to elektryk. Jakościowo wykonanie jak to w Skodzie, więc takie powiedzmy na no, przyzwoitym tylko poziomie. Natomiast pierwsza rzecz, którą chciałem zrobić, to po prostu się, może nie poddałem, ale no, zderzyłem się z murem po prostu. No, normalnie w samochodzie bym po prostu przekręcił pokrętłem. U mnie w aucie z 96 roku wystarczy nacisnąć dwa razy minusik, żeby zmniejszyć klimatyzację, a tam po prostu zderzyłem się z jakimś...
Mówisz, że to była Skoda, bo ci redaktorzy zauważyli kolejny grzech producenta. To było w samochodach Volkswagen i Seat, czyli z tej samej grupy. I tam temperaturę wnętrza regulowało się panelem dotykowym, co już jest gorsze, bo to nie jest guzik lub pokrętło lub coś, co wyczujesz dotykiem, tylko panel dotykowy, który za każdym razem pod palcem czuć tak samo, więc nie wyczujesz go bez patrzenia. I uwaga, panel do ustawiania temperatury dla oszczędności nie ma podświetlenia, więc nie ma szansy, żebyś w nocy zmienił sobie temperaturę w samochodzie, bo tego nie widzisz i nie znajdziesz.
No to trudno się dziwić, że później taki człowiek wjeżdża w motocyklista i mówi, no sorry stary, nie widziałem cię, bo patrzyłem w ekran, jak włączyć wycieraczki. Jaki absurd w ogóle.
No i właśnie do tego się sprowadzamy, bo o ile ta redakcja szwedzka zrobiła to po to, żeby udowodnić, jak wygląda problem, tak my z naszego punktu widzenia mamy bardzo jasną i wyrazistą nauczkę. Gdy widzimy na drodze nowoczesny samochód, to możemy założyć, że jego kierowca akurat próbuje wyłączyć radio, więc przez najbliższe pół minuty nie będzie patrzył na drogę.
Tak, ale tutaj właśnie taki apel do was, nasi słuchacze, że jeżeli... Apel, no chcieliśmy przypomnieć taką ważną zasadę na drodze, że jeżeli wykonujecie jakiekolwiek manewry, to starajcie się złapać kontakt wzrokowy z kierowcą po prostu. Jeżeli nie możecie złapać kontaktu, bo widzicie, że on się patrzy gdzieś w dół, czasami się patrzy w komórkę, czasami być może właśnie nie w komórkę, tylko próbuje, nie wiem, włączyć wycieraczki i ogrzewanie tylnej szyby albo zmienić temperaturę, to naprawdę potrójcie swoją uwagę, bo to staje się realnym problemem na drodze i to naprawdę widać, to nie trzeba... Nawet badań szwedzkich dziennikarzy, tylko naprawdę jak ktoś jeździ po mieście więcej, to potwierdzi, że widać po prostu, że kierowcy są maksymalnie czasami rozproszeni.
A żeby jeszcze dołożyć do pieca, to badanie, o którym mówię, nie jest pierwsze, bo było też wcześniejsze badanie, zrobione chyba przez brytyjską fundację. I ich wniosek był taki, że korzystanie z systemów Android Auto czy Apple CarPlay, czyli gdy podłączasz smartfona do samochodu i korzystasz z jego funkcji, tak bardzo obniża czas reakcji kierowcy, że ten kierowca zachowuje się na drodze gorzej, niż by prowadził pod wpływem marihuany czy alkoholu.
Na YouTube'owym kanale Motogenu pojawił się nowy film dotyczący Triumfa Tigera 1200. A mówiąc dokładniej, jest to 9,5 ciekawostki na temat tegoż właśnie modelu. Opowiadam m.in. o tym, że ten nowy Tiger 1200 jest o całe 25 kg lżejszy od swojego poprzednika, a także o tym, że jego hamulce to tak naprawdę takie same hamulce, jakie są montowane w supersportowych motocyklach. Tych ciekawostek jest znacznie więcej, tak jak powiedziałem, 9,5. Dwie już zdradziłem, tak pobieżnie, ale i tak zapraszam do obejrzenia całego nowego odcinka na naszym YouTubie. I już niedługo, bo Tiger 1200, co tu dużo ukrywać, no to nie jest nowość 2023, to była nowość na 2022 rok, ale już niedługo na nasz kanał wpadnie też film z prawdziwą, gorącą nowością 2023. Będzie to Suzuki Faustrom 800 DE. Tak naprawdę to już teraz, nawet mówiąc to, nagrywając fragment tego podcastu, siedzę na walizkach przygotowany do wyjazdu na prezentację prasową, na premierowe jazdy testowe na nowym Faustromie 800. Te testy odbędą się na Sardynii już w najbliższych dniach, więc jak tylko wrócimy, przywieziemy z tych testów materiały, zmontujemy dla Was film. No i już teraz zapraszam na YouTube'a Motogen. Jeśli subskrybujecie, to na pewno dostaniecie powiadomienie o nowych filmach, o nowych premierach, w tym właśnie o filmie, w którym opowiemy Wam o najnowszym Faustromie. No to co, do usłyszenia czy do zobaczenia na YouTubie. Cześć!
Dziękujemy Wam za wysłuchanie 17 odcinka tego podcastu i przy tej okazji chcieliśmy Wam powiedzieć, że mamy od pewnego czasu kanał na TikToku, gdzie
Rafał próbuje stać się młodszy niż jest.
Oczywiście. Chodzi o to, żeby w krótkich formach przekazać ciekawe, interesujące albo zupełnie nieprzydatne nikomu do niczego rzeczy, o które nikt nie prosił. Także serdecznie Was zapraszamy. No i cóż, czego się dowiedziałeś, Piotrze, z tego 17 odcinka?
Dowiedziałem się, że generalnie rzecz biorąc trzeba bardzo mocno uważać na kierowców samochodów, ale jest dla nas nadzieja, ponieważ będzie kiedyś airbag w kasku, ale też nie ma nadziei, bo i tak wszystkie samochody spalinowe są skazane na porażkę.
To bardzo smutne w ogóle, ja myślałem, że czymś pozytywnym zakończysz, że w ogóle będzie dobrze, fajnie i w ogóle LWG, a ty tak jakoś smutno.
No dobrze, w takim razie jeszcze na podniesienie na duchu, no to faktycznie będzie kilka nowych motocykli, już kilka zdjęć szpiegowskich się opublikowało, będzie czym jeździć póki co, cieszmy się tym, co mamy. Dziękujemy za wysłuchanie, z tej strony Piotrek Jędrzejak
i Raf. Do usłyszenia.
Cześć, czołem.